Agata Duda będzie być może pierwszą damą z etatem. PiS wraca do pomysłu z 2016 roku i tłumaczy, że ona prezydenta na obecnych regulacjach traci. Informuje o tym Gazeta Wyborcza. Agata Duda będzie zatrudniona na etacie, zapowiadają politycy. Tym samym status pierwszej damy zostanie wreszcie uregulowany, informuje Super Express, który wylicza, że Agata Duda, nie mogąc pracować, nie odprowadza składek emerytalnych. Przez to jej świadczenie może być niższe, nawet o 400 zł. W maju Rzeczpospolita opublikowała sondaż, w którym niewiele ponad połowa ankietowanych, 55,4%, była przeciwna pomysłowi zatrudnienia pierwszej damy. Dziś nie jest jasne, w jaki sposób status pierwszej damy miałby być uregulowany. Możliwe są pomysły. Do nich wrócimy za chwilę. Pensja dla pierwszej damy, za i przeciw. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, na razie jeden, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus.
Dzień dobry.
Za chwilę dotrze do nas Jacek Skarbek, prezes Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-kanalizacyjnej. Zatem wracamy do pomysłu, aby pierwsza dama była wynagradzana. Również dożywotnio, taki jest pomysł, żeby to było wynagrodzenie dożywotnie, odpowiednio zmniejszone po upływie kadencji sprawowanej przez męża prezydenta. I tutaj prawo działałoby prawdopodobnie wstecz, dotyczyłoby również pań prezydentowych już byłych. Za i przeciw.
Znaczy, ja mam mieszane odczucia dotyczące tej inicjatywy. Po pierwsze, na pewno nie prawo działa wstecz. Jeżeli już, to można uchwalić jakąś rekompensatę finansową w postaci chociażby przepływu składki do ZUS-u po to, żeby te przyszłe uposażenie składkowiczów w postaci w tym przypadku pierwszych dam nie było uszczuplone. Natomiast w odniesieniu do obecnej pierwszej damy, wynagrodzenie moim zdaniem jak najbardziej tak, ponieważ wykonuje pracę. Jeżeli ta praca zostanie jakkolwiek zwymiarowana pod kątem, czy to wymiaru czasu pracy, czy zadań, jakie będzie wypełniała, bądź oczekiwań, jakie będzie spełniała względem tej funkcji, którą, czy tej roli w zasadzie, którą będzie miała przy panu prezydencie, to moim zdaniem kwalifikuje się do tego, żeby takie wynagrodzenie otrzymywać, natomiast niedożywotnio, prawda? To jest czas. Myślę, że pani prezydentowa wróci do pracy zawodowej, będzie dalej nauczycielką i tutaj nie ma powodu, żeby dublować jej wynagrodzenie. Natomiast gdybym miał decydować co do tego, jaka kwota byłaby należna na tym stanowisku, to bym zapewne uznał, że jest to przeciętne wynagrodzenie, jakie w danym roku jest wyliczane przez GUS i takie ryczałtowe, czy również waloryzowane, powiedzmy tam co pół roku wynagrodzenie bym ustalił, to by ucinało wszelkie spekulacje co do tego, czy to ma być minimalne, czy jakieś tam są składniki premiowe, czy ocenne. Tutaj byłoby wynagrodzenie w postaci jakby ryczałtu, które stanowiłoby równowartość przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, na zasadzie właśnie, że ona jest tą pierwszą wśród równych, w związku z tym tak jakby to przeciętne wynagrodzenie miało
przysługiwać. Ale to trochę mało, panie prezesie, bo wziąwszy pod uwagę fakty, że prezydentową się jest 24 godziny na dobę, że wchodzą w to święta, niedziele, wszelkiego rodzaju dni wolne dla innych od pracy, a jest na przykład święto państwowe, to taka pierwsza dama właściwie cały czas jest w pracy.
No nie
średnio
jest
to niskie. Tutaj,
no nie jest to możliwe.
Posłużę się przykładem. Był pomysł to z 2016 roku, żeby pierwsza dama otrzymywała połowę tego, co otrzymuje prezydent.
Nie, wydaje mi się, że to jest kwota nieracjonalnie wysoka. A to, czy ona jest 24 godziny na dobę w pracy, moim zdaniem nie jest, bo jest to niemożliwe. Co prawda, może być w gotowości do świadczenia pracy, czy do wykonywania obowiązków, które na niej spoczywają, ale nie jest to tak, że ona nie ma chwili dla siebie. Prawda? Poza tym ona korzysta również z funduszy reprezentacyjnych, jak nie wprost, to pośrednio, jakie kancelaria prezydenta łoży na utrzymanie tych stanowisk. W związku z tym ma odczuwalnie mniej innych wydatków, które każdy przeciętny pracownik czy obywatel ponosi. Także absolutnie nie. Poza tym, no, sami wiemy, że pan prezydent na przykład wyjeżdża na urlop. Tu czy tam, no to jeżeli on wyjeżdża na urlop, to jego żona też jest na urlopie w tym czasie i nie można mówić, że pracuje 24 godziny na dobę.
No dobrze, a sondaż ten majowy z Rzeczpospolitej, z którego wynika, że 55,4% ankietowanych jest przeciwnych pomysłowi zatrudniania pierwszej damy. Skąd u nas takie podejście?
Myślę, że z tej niewiedzy, jakie miałaby obowiązki do wykonywania, czy czego by należało po niej się spodziewać, żeby pełniła tę zaszczytną rolę. I ponieważ społeczeństwo nie wie, i to się tak mówi, tylko pierwsza dama, że ona właśnie jest i świadczy jakieś czynności, tyle że...
Rzadziej media bardzo, o tym informują, prawda?
Za bardzo nie wiadomo jakie, tak? Bo też przecież wiadomo powszechnie, że pani prezydentowa nie wypowiada się publicznie.
Tak, natomiast czyli... spotyka się często z młodzieżą, bierze udział w różnych akcjach też charytatywnych, ale o tym jakby nie dowiadujemy się z mainstreamowych
mediów. Ja bym był w ogóle ciekaw, jaka jest opinia samej pani prezydentowej na ten temat, jak również tych pań, które były pierwszymi damami w przeszłości. Co one sądzą na temat wynagrodzenia, jak również tego, że miałyby z mocą wsteczną otrzymać jakieś uposażenie, tak jak tutaj pani redaktor mówi w tym projekcie. Może one sobie tego nie życzą.
Także no to jest ciekawe, zobaczymy, prawda? Bo to jest świeża informacja z dzisiejszego ranka. Żadnych komentarzy jeszcze nie ma, więc też sama jestem ciekawa, ma pan rację. Słuchacze do nas piszą, jak najbardziej, jeśli będzie pracować na rzecz społeczeństwa, to dlaczego nie, napisała do nas pani Marzena. Zmieniamy temat. Prawie o 50% więcej Ukraińców płaci w Polsce ZUS. Wynika tak z danych, najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No i teraz liczba Ukraińców ubezpieczonych wzrosła w ciągu roku i z tych danych ZUS wynika, że płaci już 403 tysiące Ukraińców składki w Polsce na ubezpieczenia społeczne i jest to o 49% więcej niż w podobnym okresie roku ubiegłego. Czy ten trend się utrzyma? My w studiu witamy pana Jacka Skarbka, prezesa Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Dzień dobry.
Przepraszam za spóźnienie.
Nie szkodzi, nic się nie stało. Ważne, że pan jest. Ale zanim jeszcze wrócimy do tych Ukraińców, to temat, który świeży, dzisiejszy, przed chwilą rozmawialiśmy o tym z panem Andrzejem Chmieleckim, wraca pomysł pensji dla pierwszej damy. Za i przeciw, panie prezesie. 55% społeczeństwa w majowym sondażu Rzeczpospolitej wypowiedziało się, że niekoniecznie pensja powinna być. To dotyczy obecnej pierwszej damy, następnych pierwszych dam, poprzednich pierwszych dam, które być może mogłyby otrzymywać jakąś część pensji dożywotnią.
Mogę brać stronę obozów, ponieważ z jednej strony jest trochę jakby dezawuujące dla pierwszej damy, że potrzebuje pensji, skoro właściwie rzecz biorąc może sobie pozwolić również na równoległą pracę zawodową, kiedy jej mąż piastuje stanowisko. Oczywiście w pewnych wypadkach, nie zawsze to jest możliwe, ale można sobie wyobrazić na przykład kobietę, która prowadzi działalność gospodarczą lub do niej podobną.
Oj, chyba u nas by się na to społeczeństwo nie zgodziło, coś mam wrażenie.
Ale jest formalnie dopuszczalne. Z drugiej strony, no trudno na przykład oczekiwać, żeby żona prezydenta pracowała w szkole, prawda, średniej. Ale z kolei powiedzmy ktoś, kto nigdy nie pracował, jak żona jednego z poprzednich prezydentów, no w pełni mogłaby uważać takie wynagrodzenie za coś sobie no, darowanego z łaski, jak gdyby. Wydaje mi się, że tak jak podzielone są mniej więcej opinie respondentów, tak trudno tutaj jednoznaczną odpowiedź, bo właściwie, no dlaczego? Mąż, wiadomo, po byciu prezydentem bycie kimś innym jest trudne, prawda? Bycie na przykład nauczycielem akademickim po byciu prezydentem jest raczej dość, powiedziałbym, mało intrygujące, więc...
Ale w trakcie sprawowania urzędu przez małżonka pani prezydentowa też bierze udział w życiu społecznym, też tak, różne rzeczy robi, jeździ na spotkania charytatywne z młodzieżą.
Proszę zwrócić uwagę na to, co po jest. Jeżeli żona prezydenta wróciłaby do zawodowej, aktywnej pracy na niespecjalnie eksponowanym stanowisku właśnie przeciętnego, dajmy na to, nauczyciela w szkole, to jest to postrzegane jako coś dodatniego, prawda? Jako coś takiego, że no myślę, że okej, właśnie teraz już może sobie na to pozwolić, może realizować swoją pasję na przykład. Natomiast...
A w trakcie, bo to jeżeli
no
chodzi
to może
o
budzić
po,
opory, rzeczywiście.
Jeżeli po, no to rzeczywiście zostawmy, to jest temat być może do dłuższej dyskusji, ale na czas trwania
ale załóżmy,
prezydentury.
Daję konkretny zawód, przykład sędziego. Jeżeli żona prezydenta byłaby na przykład sędzią, ja nie mówię Sądu Najwyższego, proszę, tutaj daleki jestem od konotacji, ale na przykład zwykłego sędziego sądu, to przecież możemy sobie spokojnie wyobrazić taką sytuację, kiedy ona tą pracę wykonuje, nie będzie w tym nic ani dezawuującego dla prezydenta, ani nie będzie to niczym przeszkadzało w późniejszej karierze zawodowej. Więc są różne przypadki.
Mm-hmm. Ja jeszcze tylko bym dodał, że tu pani redaktor użyła pojęcia małżonek, bo jeżeli przepis by wyszedł w tym zakresie, to musi również uwzględniać sytuację, w której prezydentem jest kobieta. Wówczas mamy do czynienia z pierwszym kawalerem. Nie wiem zresztą, jak
nie
nazwać.
Nie wiem, czy kawalerem,
taką.
Z pierwszym mężem. Chyba tak. Wracamy w takim razie teraz już do tych bardziej ekonomicznych tematów, czyli liczba Ukraińców ubezpieczonych w ZUS wzrosła o połowę w ciągu roku. Z najnowszych danych za drugi kwartał tego roku wynika, że ponad 403 tysiące Ukraińców płaci składki w naszym kraju na ubezpieczenie społeczne. To 49% więcej niż w podobnym okresie ubiegłego roku. No i czy ten trend się utrzyma?
Moim zdaniem jak najbardziej tak. Myślę, że ta ilość będzie jeszcze rosła. Mniej więcej do 3/4, a może 80% stanu zatrudnionych z akurat tego kraju i osiągnie swoją stabilizację, chyba że zacznie się zmniejszać w miarę odpływu Ukraińców do pracy w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, bo otrzymując wizę Schengen mogą tę pracę wykonywać gdzie indziej. A to, że teraz tak przyrosło, jest kombinacją kilku czynników. Raz to, co jest mowa w artykule, że zmieniły się przepisy od 1 stycznia, ale dwa, pamiętajmy o tym, że Ukraińcy są coraz bardziej świadomą częścią populacji pracowniczej u nas w kraju. Mają już swoje oczekiwania wynagrodzeniowe, również co do stawek. Te stawki rosną. Kiedyś rozmawialiśmy chyba ze 2 miesiące temu na ten temat. Pamiętajmy, że również oni odprowadzają składki i na ubezpieczenie zdrowotne między innymi, ale to są już kwoty idące w ponad 2 miliardy złotych w tym roku. Także to jest istotne, bo taka cyfra, pamiętam, że kiedyś w sierpniu krążyła po oficjalnym komunikacie GUS-u, czyli można powiedzieć, że Ukraińcy też utrzymują Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
No właśnie.
Poniekąd. Także a to, że coraz trudniej znaleźć pracownika, oni są świadomi swojej siły, wiedzą, że zerkają, że mogą wyjechać gdzieś dalej, niekoniecznie zatrzymać się w Polsce. Ich oczekiwania płacowe rosną, również co do bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego, jakiego oczekują. I stąd ta liczba, bo w końcu to nie oni za siebie płacą, tylko pracodawcy za nich.
Ja jeszcze dodam, że im bardziej będzie się stabilizować sytuacja imigrantów, czy z Ukrainy, czy nawet z innych krajów w Polsce, to znaczy im dłużej i łatwiej długo im będzie tutaj przyjeżdżać, a nie tylko na prace sezonowe, tym wpływ składek właśnie czy ubezpieczeń emerytalnych lub zdrowotnych będzie rósł. Dlatego, że będzie rosła skłonność do zatrudniania się w oparciu o umowę o pracę, o stabilizowanie tej swojej sytuacji i świadczenia jakichś prac. No a jest to, jak widać, z korzyścią dla nas. Czyli wniosek z tego płynie taki, że im łatwiej stabilizować cudzoziemcom pobyt w naszym kraju, tym bardziej przekłada to się na wpływy no, w tak czułych miejscach właśnie jak ZUS czy Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ale emerytury trzeba będzie wypłacać.
Emerytury już się, pani redaktor, wypłaca z tych pieniędzy, bo przepraszam, ale poza jednym z filarów o szczątkowym znaczeniu dla naszych emerytur, to właściwie wszystkie te pieniądze, w tym również wypracowywane przez Ukraińców, są w tej chwili wydawane emerytom. Czyli to nie jest tak, że to są jakieś odkładane pieniądze. One są właśnie w tej chwili wydawane.
Ale ja mówię, że Ukraińcy, jak będą tutaj przez dłuższy czas pracowali, zapracują sobie na emeryturę w Polsce.
Podobnie jak Polacy w Wielkiej Brytanii. Czyli wszyscy tam, gdzie pracują, wypracowują sobie jakieś świadczenia i te świadczenia potem będą szły w ślad za miejscem zamieszkania tych osób, czyli emerytury brytyjskie będą transferowane do Polski, a emerytury polskie będą transferowane na Ukrainę.
No i miejmy albo nadzieję, że
albo do Nepalu czy do Bangladeszu, o którym się mówi,
że będzie
coraz więcej
osób, które będą w stanie zapracować na te wszystkie emerytury, skoro my na bieżąco wydajemy te pieniądze. Seniorzy wracają do pracy, średnio 484 roboczo godzin przepracował Polak między 61 a 70 rokiem życia, wykonujący pracę tymczasową w pierwszej połowie tego roku. Wynika tak z danych grupy Progres, która robiła badania. Troszkę mniej, 324 robocze godziny na pracę dorywczą przeznaczyli seniorzy powyżej 71 roku życia. A osoby starsze mimo wieku emerytalnego nadal są aktywne zawodowo, a pracę tymczasową traktują jako szansę na załatanie dziury w budżecie domowym. Jak wynika również z tych badań, zawodowo wśród osób aktywnych w wieku 61+ i 71+, w większości były kobiety. 54% w tej grupie do 70 lat i 75% w grupie powyżej 71 lat. No i teraz coś się zmieniło w podejściu pracodawców, że zatrudniają osoby starsze, bo to nie jest tak, że seniorzy czy emeryci do tej pory nie chcieli pracować. Chcieli, ale osób starszych nie zatrudniano.
Weź się do głosu, pani redaktor, dlatego że ja w tym programie nawet właśnie zwracam uwagę na drastyczną różnicę między pewną kulturą, jaka panuje w Polsce, a na przykład w krajach południowej Europy, ale w ogóle w krajach tej starej Europy, co każdy może zaobserwować, chodząc po sklepach, wchodząc do jakichś muzeów, etc., etc., widzi bardzo dużo ludzi starszych pracujących. W Polsce niestety to zjawisko jest nadal marginalne. I to, co pani przed chwilą odczytała, też pokazuje, że nadal jest to w Polsce zjawisko marginalne, bo ta praca służy tylko podreperowaniu emeryckiego budżetu. Oczywiście te emerytury będą relatywnie niższe z biegiem lat, ale to nie jest metoda. To znaczy praca na emeryturze, czy też praca w wieku emerytalnym nie powinna być tylko łataniem budżetu, ale pewną formą samorealizacji. Tak?
No
oczywiście
właśnie.
Taką formę łatania budżetu też spełniać będzie zawsze i wszędzie spełnia. Natomiast chodzi o to, żeby to była po prostu aktywne włączenie się w życie społeczne. I chodzi o to, żeby ci emeryci po prostu chcieli, mogli, albo w odwrotnej kolejności mogli, a i chcieli pracować tak, jak inni pracownicy od nich młodsi.
A i więc, też czerpać z tego radość.
Dokładnie. Czyli w miejscach, które dają im satysfakcję, bo dajmy na to bileterka w muzeum, że się tak czepie, nie musi być osobą sprawną, tak samo jak ta, która przenosi na przykład gdzieś skrzynki z owocami. Przykład. Albo,
ale ta, która przynosi skrzynki z owocami, będąc w wieku senioralnym, może otrzymać narzędzie, które jej ułatwi
tak,
przenoszenie
ale
tych skrzynek.
Skupmy się nawet na tych miejscach, gdzie brakuje ludzi. Czy urzędnik gdzieś w jakimś przysłowiowym okienku, to może być osoba zdecydowanie lepiej obsługująca klientów, bo spokojna, bo zrównoważona, nie myśląca o tym, że dziecko tam w tej chwili w przedszkolu choruje i tak dalej, i tak dalej. Czyli ci starsi ludzie mają swoje walory, mają swoją pewną przewagę nad młodymi ludźmi i trzeba byłoby stworzyć mechanizmy, no zaczynają pracodawcy je dostrzegać, te plusy, aby te plusy zostały, czy te korzyści zostały odpowiednio wykorzystane i skłonić ludzi starszych, seniorów do tego, by po prostu chcieli dłużej pracować, by im ta praca stwarzała możliwość kontaktu z innymi ludźmi.
To jest bardzo ważne.
By mogli właśnie uczestniczyć na przykład w tych wszystkich programach dla ludzi pracujących, a więc jakichś tam dodatkowo rozwijających zajęcia i tak dalej, i tak dalej. I to dopiero wtedy będzie miało sens, a nie praca na zlecenie, gdzieś tam zapchaj dziura, przepraszam za określenie, w lecie, kiedy prawie nikogo w firmie nie ma, no to trzeba kogoś wziąć.
Tak, tak. Ja właśnie też bym zwrócił rolę na ten argument o tym, o tej aktywności zawodowej, czy szerzej aktywności społecznej ludzi dojrzałych. A to, że są emerytami, cóż, no takie, taka przyszła im rola, takie jest ustawodawstwo. Duża grupa osób przeszła na wcześniejsze zaopatrzenie emerytalne. Bycie emerytem to jest prawo, a nie obowiązek. Z tytułu tego, że ktoś osiągnął wiek uprawniający do emerytury, nie można pracownika przecież zwolnić, bo byłaby to dyskryminacja ze względu na wiek. A to, że można dorobić, pobierając jednocześnie emeryturę, no takie są przepisy. Jeżeli osoby są aktywne zawodowo, chcą być dalej aktywne zawodowo, rośnie długość życia, osoby chcą być potrzebne. To jest nie tylko kwestia samego wykonywania zawodu i bycia osobą w społeczeństwie, ale czuć się również potrzebną dla innych. Tych dzieci, ten model rodziny wielopokoleniowej powoli odchodzi do przeszłości. W związku z tym nie ma tej tradycyjnej opieki nad wnukami, a w każdym razie jest ona mocno ograniczona. Często zresztą te wnuki wyjeżdżają gdzieś za granicę. A to, że mężczyzn jest tak mało, że w miarę wieku spada odsetek mężczyzn, no jeżeli ci mężczyźni żyją 5 czy 6 lat przeciętnie krócej niż kobiety, no to gdzieś musi mieć swój upust, prawda?
Ja jeszcze bym skonkludował, jeżeli można, że niestety system zawieszania emerytur dla tych, którzy pracują, skłania właśnie wszystkich do tego, by pracować tylko dorywczo.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Jacek Skarbek, prezes Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Iwona Wysocka, dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.